Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I dzień dobry. Dobry czy nie? A to słabo wybrzmiało. A może nie wypada w kościele mówić dzień dobry, co? Czy w kościele to wszystko musi być takie upobożnione? Pamiętacie, jak po swoim wyborze papież Franciszek wyszedł na balkon i pozdrowił wiernych dobry wieczór, to niektórzy byli nawet zgorszeni. Sam otrzymałem telefon. Proszę ojca, czasami ten papież nowy nie jest masonem, ale dlaczego? No nie powiedział pochwalony jest Chrystus, tylko dobry wieczór. A dzisiejszy dzień jest dobry. Dzień Pański, dzień odpoczynku i dzień rozpoczęcia rekolekcji. Lepszego dnia nie mogło być, jeszcze taki ciepły i słoneczny, prawda? A więc niech to wybrzmi. Dzień dobry. O, teraz przekonujecie mnie, że to jest dobry dzień. Słuchajcie, gdy mówimy dzień dobry, dobry wieczór, gdy mówimy też dobranoc, to przecież mówimy dobrze i oddajemy chwałę Bogu. Jezus mówi błogosławcie. Co znaczy błogosławić? Dobrze mówić, błogo mówić. Ja mam mówić dobrze, już o wczesnych godzinach nowego dnia. Nie tak jak niektórzy złośliwi mówią, że dnia przed zachodem słońca nie należy chwalić, a kobiety za życia, prawda? Nie, kobietę trzeba chwalić rano, w południe i wieczorem, a dzień z rana. I wtedy będzie dobrze, bo wchodzimy z błogosławieństwem w nowy dzień. O tym mówię, bo tak mało, tak nie potrafimy się cieszyć. Ludzi smutnych wszędzie widać. Na ulicach, w kościołach, tramwaje, w autobusach. A ludzi zadowolonych tak mało. A przecież dużo nie trzeba, żeby być zadowolony, prawda? Nieraz pytam się ludzi napotkanych, a co dobrego u ciebie? I słyszę co? A nic dobrego, stara bieda, ojcze. Ja mówię, to już powód do radości, że stara, a nie nowa, prawda? Bo do tej starej człowiek się jakoś przyzwyczaił. Gorzej, jakby była nowa bieda. Pozwólcie też, że w czasie rekolekcji usuniemy ten dystans dzielący księdza od wiernych, dobrze? Będę chciał mówić tutaj pośród was stojąc, dobrze? Żeby bliżej byli was, widzieli wasze twarze, czy są zmęczone, czy radosne, czy nie nudzę, a wy żebyście widzieli, że ksiądz bez kartki mówi. I też, panie, chcę mówić tutaj pośród was, bo to, co będę mówił, nie będzie kazaniem. Bo wiem, że ludzie kazań już nie chcą słyszeć, słuchać. A też odzwyczaiłem się mówić kazania. Od 14 lat, słuchajcie, żyję na pustelni w lesie. Moimi parafianami są zajączki, sarenki. Nie jestem świętym Franciszkiem, żebym umiał kazania mówić do zwierzątek. Więc oduczyłem się mówienia kazań, ale za to obiecuję, będę starał się ludzkim głosem mówić, nie księżowskim. Dobrze? Dobrze. Te rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy, one są na usługach Wielkiego Postu. To nie rekolekcje mają nas przygotować do świąt paschalnych, ale Kościół mówi o 40 dniach przygotowania. Już prawie końcówka jest. I dobrze, te rekolekcje są właśnie w dzisiejszą niedzielę, żeby tak nas wzmocnić jeszcze na tej drodze, abyśmy nie osłabli, prawda? Ktoś powiedział, że nie jest ważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. A więc żebyśmy dobrze skończyli ten Wielki Post. Nie wiem, jak przeżywacie Wielki Post, ale najczęściej wiem, że ludzie Wielki Post sprowadzają do jakiejś ascezy, jakichś umartwień, do jakiejś jałmużny danej ubogim, a przede wszystkim koncentrują się na rozważaniu męki Chrystusa w nabożeństwie gorzkich żali czy drogi krzyżowej. To wszystko jest dobre, ale to nie jest istotą Wielkiego Postu. A zresztą Chrystus nie oczekuje od nas współczucia ani płaczu. Nawet wtedy, gdy cierpiał, napomniał o wypoczące niewiasty, prawda? I powiedział, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad synami waszymi. I wskazując na siebie omęczonego, powiedział, skoro takie rzeczy dzieją się z drzewem zielonym, to cóż dopiero suchym? Jezus siebie nazwał zielonym drzewem, a nas suchym. A więc nad kim mamy się pochylić? Nad kim mamy zapłakać? Kochani, ta dzisiejsza Ewangelia, ona się sprawdza w naszym życiu. To Jezus przychodzi do nas i On płacze nad nami, jak nad śmiercią Łazarza. I On chce nas wydobyć z grobu naszych grzechów. I On chce rozwiązać te całuny śmierci, w które jesteśmy spowici. Wielki Post w Kościele Pierwotnym był na usługach katechumenatu. Co to znaczy? Katechumeni, a więc ci kandydaci do chrztu, którzy przygotowali się wiele razy, wiele lat, w tym okresie przedpaschalnym przechodzili takie badania ze strony Kościoła. Kościół badał tych katechumenów, czy już na tyle mają dojrzałą wiarę, żeby można było ich zanurzyć w sadzawce chrzcielnej. Ale Kościół też z samego początku doświadczał, że ci wcześniej ochrzczeni, ci, którzy przeszli tę drogę katechumenalną czy nawrócenia, na nowo poganieją. Że ten stary człowiek odnawia się w nas. Stary w znaczeniu człowiek grzechu. Czy nie wystarczy raz wyrwać chwasty z pola, ale przez cały okres wegetacji musimy właśnie walczyć z chwastami. Podobnie jest z grzechem w życiu człowieka. Musimy nieustannie podejmować ten trud nawracania się. I Wielki Post to właśnie taki czas nawracania się. Całego Kościoła, począwszy od papieża, biskupów, mnichów, mniszki, pustelników i pustelnic i wiernych świeckich. Wkraczamy na drogę nawrócenia. Jest taka anegdota o dwóch pustelnikach, starym i młodym. Do starego pustelnika przychodzi młody i mówi: ojcze, zgrzeszyłem. A stary pustelnik mówi: to wstań. Po jakimś czasie znowu ten młody pustelnik przychodzi i mówi: ojcze, ja znowu zgrzeszyłem. A stary pustelnik mówi: to wstań. Minął znowu jakiś czas. Ten młody pustelnik przychodzi, ale cały znerwicowany, mówi: ojcze, ale ja znowu upadłem. A stary pustelnik ze spokojem mówi mu to samo: to wstań. Ale zgorszony młody mówi: ojcze, to ile razy i jak długo mam wstawać? A stary pustelnik mówi: synu, tyle razy i tak długo, aż gdy Chrystus przyjdzie, zastanie cię stojącym. Popatrzcie, ta anegdota mówi o pewnym realizmie naszego życia, ale też daje nam nadzieję. Realizm polega na tym, że musimy liczyć się z grzechami, że całe nasze życie będziemy potykać się o swój grzech drugiego człowieka, ale też mamy nadzieję, że wtedy, kiedy powstaniemy, może to na te 5 minut, przyjdzie Chrystus i zastanie nas stojących. Bo Chrystus nie chce przyjść, zastać nas leżących. Bo On nie chce nam dowalić, dokopać, osądzić i ukarać. Chrystus chce przyjść, aby nas przeprowadzić z ziemi do domu Ojca. I te 5 minut, kiedy nie upadniesz znowu w grzech, może być Twoją szansą na zbawienie. Niektórzy się zniechęcają, ale proszę Ojca, czy jest sens spowiadania się, gdy zaraz po spowiedzi, tego samego dnia upadam w swoje grzechy nałogowe. Oczywiście, że jest sens odwagi. Dla 5 minut warto. To jest szansa, którą dajemy Bogu. Szansa na nasze zbawienie. Niektórzy też się zniechęcają, ale czy jest sens spowiadania się, skoro te same grzechy popełniam ciągle, te same wyznaję? Nie tylko, że jest sens, ale też powód do radości, że te same, a nie inne. Gorzej, jakbyś nowe grzechy wymyślił, a jak te same, to już się ciesz. Panie, odwagi. Nie wiem, jakie macie oczekiwania odnośnie tegorocznych świąt wielkanocnych. Na co tak czekacie? Na odpoczynek świąteczny? Dzieci z wnukami przyjadą z Anglii? Na co jeszcze czekacie? Bardzo dobrze, ale nie zmartwychwstałego. Ja czekam na powtórne przyjście Chrystusa na Paschę. Że to będzie moja ostatnia Pascha w życiu. Macie takie pragnienie? Żeby to była ostatnia Wielkanoc w waszym życiu? Ja, gdy odkryłem, że Pascha, ten wymiar eschatologiczny, że w czasie świąt wielkanocnych oczekujemy i przywołujemy Chrystusa, aby przyszedł w swojej chwale, słuchajcie, czekam, żeby to była moja ostatnia Pascha. Bo jest przekonanie właśnie z pierwszych wieków chrześcijaństwa, że gdy chrześcijanie po tym szerzeniowym nawróceniu będą w pozycji stojącej świętować zmartwychwstanie, On przyjdzie i zastanie nas stojących. A słuchajcie, a w tym roku jest większa pewność, że Chrystus przyjdzie niż w zeszłym roku. Wiecie dlaczego większa pewność? Przynajmniej ja mam. Bo w tym roku schodzą się dwie Paschy, wschodnia i zachodnia. Żeby Chrystus nie musiał faworyzować katolików czy prawosławnych. W tym roku jest wspólna Wielkanoc. A więc większe prawdopodobieństwo, że przyjdzie. A więc odwagi. To może być ostatnia Pascha w naszym życiu. To radość, nie smutek. Wielka radość. Ale gdy Chrystus nie przyjdzie w tym roku, nie będę rozczarowany. Gdy pozwoli mi dożyć kolejnego postu, będę się nawracał. W nadziei, że w czasie którejś Wielkiej Nocy Chrystus przyjdzie i zastanie mnie stojącym. Ale w związku z tym, że istotą tego postu jest nawrócenie, musimy odpowiedzieć sobie na trzy pytania, bo jest wiele nieporozumień odnośnie nawrócenia. Mianowicie, kto ma się nawrócić? Kiedy i na czym polega nawrócenie? A więc kto ma się nawrócić? Oni? A wszyscy, to znaczy wszyscy. A ja, bardzo dobrze. To znaczy, kto ja? Ja, który słyszę to wezwanie do nawrócenia. Nie inni, nie mąż, który nie chodzi do kościoła. Nie dzieci, które nie chodzą do kościoła. Nie twój szef pracy, który cię wykorzystuje, nie chodzi do kościoła. Nie. Ja, który słyszę to wezwanie. Kościół nie kieruje tego wezwania w próżnię. Nie do tych, których nie ma. My nieraz jesteśmy tacy przewrotni. Nieraz może słuchałeś kazania i mówiłeś, ale kazanie, przecież to do mojego męża. Szkoda, że go nie ma. No nie, to nie do twojego męża, bo go nie ma, tylko do ciebie i nie bądź przewrotna. Nie do tych, których nie ma. Pierwszym, który ma się nawrócić, to jest gwardian klasztoru. Proboszcz parafii, matka przełożona we wspólnocie zakonnej. Żona, która chodzi do kościoła, a nie mąż, który nie chodzi. Rodzice, którzy chodzą do kościoła, a nie dzieci, które nie mają ślubu kościelnego, nie chodzą do kościoła. I to, że słyszysz to wezwanie do nawrócenia, to już jest dobrą nowiną. To znaczy, że Bóg upomina się jeszcze o ciebie. Że Bogu zależy na tobie. Że Bóg daje ci szansę. Popatrz, już wielu nie słyszy tego wezwania. A ty jeszcze słyszysz. Kiedyś w Wielkim Poście spotkałem zakonnicę, znajomą, której nie widziałem kilka lat. I tak spontanicznie wyskoczyłem. Siostro, nawróć się. Ona mi się rozpłakała. I mówił, po tylu latach niewidzenia ojciec mi taką przykrość zrobił. A ja myślałem, że to najpiękniejsze słowa, które mogę zakonnicy mówić w Wielkim Poście. I kochani, dzisiaj mówię najpiękniejsze słowa do was. Nawróćcie się. Bogu zależy na was. Bóg się o was upomina. A więc radujcie się, gdy słyszycie to wezwanie do nawrócenia. Jestem od wielu lat związany z taką formacją w kościele, gdzie praktykuje się taką misję głoszenia nawrócenia. Jak to wygląda? Po dwóch losuje się jakieś miejsce, jakieś miasto i idzie się, aby wzywać nawrócenia, ale bez żadnych zabezpieczeń. Nikt nikomu nie gwarantuje noclegu, wyżywienia. Wolno zarwać tylko tyle pieniędzy w kieszeni, ile starczy na powrotny bilet z tej miejscowości wylosowanej do domu. I tacy uczestnicy takiej wyprawy opowiadali mi swoje doświadczenie. Wylosowali pewne miasto we Włoszech, w Italii. Jest taka zasada, że najpierw mają iść do kogo? Do biskupa, jeżeli w tym mieście jest. Potem do proboszczów, potem do zakonów, a gdy oni chcą słuchać, dopiero do wiernych świeckich. I wyobraźcie sobie, nie wiem, czy można sobie to wyobrazić, takich dwóch nieznanych ludzi, łamaną włoszczyzną, domagają się wizyty u biskupa. No, zanim dopuszczono ich przed biskupa, to trwało i stanęli przed biskupem i mówią, pokój z tobą, przybyliśmy ciebie wezwać do nawrócenia. Jaka reakcja? Spodziewana. Z hukiem wylecieli z kurii. Podobnie z każdej plebanii. Wieczorem głodni, z perspektywą noclegu pod mostem, zobaczyli jeszcze wieżę kościoła, w którym nie byli. A więc tam skierowali swoje kroki, dzwonią, słyszą ciężkie kroki. Otwierają się drzwi, staje przed nimi dwumetrowy, dobrze zbudowany proboszcz. I oni z lękiem mówią, pokój z tobą, przybyliśmy wezwać ciebie do nawrócenia. A on ku ich zaskoczeniu zaprasza ich, słucha i prosi, żeby jeszcze więcej mu mówili. I dziękuję im za to, że przyszli do niego. Mówi, ja całe życie innych wzywałem do nawrócenia, a mnie nikt jeszcze nie wezwał. Zaproponował im kolację, nocleg, a rano przed pożegnaniem zdradził swoją tajemnicę. Gdybyście wczoraj nie przybyli do mnie, ja dzisiaj miałem zostawić swoje kapłaństwo i tę parafię. Ja czułem się zapomniany przez Pana Boga, ale skoro żeście wczoraj przyszli, to znaczy, że Bóg o mnie nie zapomniał. Byliście aniołami, wysłannikami Boga, który upomniał się o mnie i dziękuję wam, boście uratowali moje kapłaństwo. Patrzcie, jaką wielką łaską było to dla tego księdza, że dwóch takich biedaczków przybyło w ten wieczór i wezwało go do nawrócenia. Kiedy mamy się nawrócić? Słowo Boże konkretne mówi teraz. Życie jest śmiertelnie poważne, dlatego nawrócenia nie możemy przekładać na jutro, na starość, gdybyśmy mieli czas do kościoła. Nie, kochanie. Nikt nam nie gwarantuje jutrzejszego dnia, tym bardziej starości, prawda? Życie nas kruche jest, dlatego Słowo Boże mówi, dziś się nawróć. Dzisiaj, gdy usłyszycie głos Pana, nie zatwardzajcie serc waszych. Dzisiaj jest to bardzo ważne. Patrzcie, w języku polskim mamy trzy czasy, tak? Jest czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. Jakiego czasu ludzie najbardziej się boją? Przyszłego. Patrzcie, przykładem jest Sylwester, kiedy w tym lęku przed niewiadomym nowego roku jedni uciekają w rozrywkę, alkohol i nie chcą zakląć tę niewiadomą życzeniami czy modlitwą. Ale ja chcę wam powiedzieć, bójcie się innego czasu. Jakiego czasu mamy się najbardziej bać? Zmarnowanego. Bójcie się czasu zmarnowanego, bo on nie wróci na powtórkę. Nie wróci. I chodzi o to, aby ten czas jego postu, tych rekolekcji nie był czasem zmarnowanym. Nawet gdy dożyjesz przyszłego roku, nawet gdy dożyjesz starości, to zrozum, twoja sytuacja już nawet za rok będzie inna niż to, co dzisiaj przeżywasz. Nie wiem, co jest twoim problemem, cierpieniem, a wiem, że ludzie cierpią bardzo. Co dom, to grom, a nie ma kącika bez krzyżyka. I co Pan Bóg chce cię zostawić w tej sytuacji? Nie, chcecie przyjść ze światłem na tą sytuację w swoim słowie. Żeby ta sytuacja ciebie nie zniszczyła, abyś nie zwątpił w Bożą miłość. Ale ty mówisz, nie. Ja teraz mam ważniejsze sprawy. Trzeba dokończyć malowanie mieszkania, bo dzieci z wnukami przyjadą z Anglii na święta. Bo muszę dorobić, żeby święconka była bogata, prawda? Bo wnuki przyjadą. Im wiele mamy wymówek. Ale potem nie miej pretensji, że ta sytuacja, którą masz, ciebie niszczy. Że ten krzyż, który cię doświadcza, jest ponad twoje siły. Nie miej pretensji. Sam wybrałeś. Na czym ma polegać nawrócenie? Czy nawrócić się, to znaczy przestać grzeszyć? Jest możliwe przestać grzeszyć? W jednym wypadku. Gdy umrzesz. Gdy umrzesz, przestajesz grzeszyć. Ale dopóki żyjemy, to już wybrzmiało, będziemy potykać się o swój grzech i grzech drugiego człowieka. I bądźmy realistami. Nie jak ten Jasiu, który się pierwszy raz spowiadał przed pierwszą komunią. A wiecie, jak się spowiadał? Do spowiedzi przystępuję ostatni raz. Ksiądz mu oczywiście przerwa, mówi, Jasiu, to nie jest twoja ostatnia spowiedź, tylko pierwsza. Zacznij jeszcze raz. I Jasiu zaczyna, do spowiedzi przystępuję ostatni raz. Ksiądz mu znowu przerwa, mówi, Jasiu, to już nie chcesz więcej chodzić do spowiedzi? Powiedz tę formułkę, której cię nauczyłem. I Jasiu trzeci raz zaczyna, jeszcze mocniej akcentując, do spowiedzi przystępuję ostatni raz. Jasiu, co ty z tą ostatnią spowiedzią? A Jasiu na to, a co mi ksiądz będzie mówił? Jak ja coś Panu Bogu obiecuję, to muszę tego dotrzymać. Może my tak nie zaczynamy jak ten Jasiu, ale większość z nas kończy w sposób podobny spowiedź. Więcej grzechów nie pamiętam, postanawiam więcej nie grzeszyć. I ja, stary grzesznik, mam w to uwierzyć? W taką ściemę? Że już nie będziesz grzeszył? Ja mam w to uwierzyć? O nie, nie. Stary grzesznik w kto nie uwierzy. Gdy mówię żartobliwie, a wiesz co, to postanów, że na uszach staniesz, to ci może prędzej wyjdzie, niż to, że przestaniesz grzeszyć. Bądźmy realistami. Patrz, jaką realistką była święta matka Teresa z Kalkuty, która powiedziała, że do spowiedzi idzie grzesznik z grzechami, a od spowiedzi wraca grzesznik. Taka jest prawda o nas. Do spowiedzi idzie grzesznik z grzechami, a od spowiedzi wraca grzesznik. Kiedyś spowiadałem siostry zakonne, i każda siostra kończyła w sposób podobny swoje wyznanie grzechów. Postanawiam więcej nie grzeszyć. A potem przy herbatce w klasztorku matka przełożona mówi, to zapraszamy ojca za 2 tygodnie, żeby nas wyspowiadał. Ja mówię, nie przyjadę. Ale dlaczego? No bo każda siostra obiecała, że już grzeszyć nie będzie. To po co mam przyjechać? Na czym polega nawrócenie? Kościół nam skomentował to wezwanie w środę popielcową. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Nawrócić, to znaczy uwierzyć Słowu Bożemu. Że to, co Słowo Boże mówi, jest prawdą. Ale co Słowo Boże mówi? To Boże jest proste i konkretne. Mówi o człowieku i o Bogu. I tu dopiero jest problem naszego nawrócenia. Że my nie możemy, nie chcemy. Nie jesteśmy nawet w stanie przyjąć to, co mówi Słowo Boże o człowieku i o Bogu. Bo co Słowo Boże mówi o człowieku? O mnie i o Tobie. Twoim mężu, Twoich dzieciach i wnukach. Twojej narzeczonej i Twoim narzeczonym. Co mówi Słowo Boże? Przykro mi bardzo, nic dobrego. Nic dobrego? A tego już mi nie chcemy słuchać, nie? Jak coś mówią dobrego o nas, nie? To tak ucho nadstawiamy, tak się robi cieplutko na serduszku, nie? Ale jeżeli coś złego o mnie, o mojej rodzinie, moich dzieciach, o moim proboszczu, nie? Nie, to nie może być. Nie wolno. A Słowo Boże co mówi o nas? Że jesteśmy cudowni, tak? Dobrzy, wspaniali, tak? Nie, Słowo Boże mówi, że tylko Bóg jest dobry, a każdy z nas jest grzesznikiem, czyli złym człowiekiem. Przykro mi bardzo. Ja zły? Mój mąż? Ja nie chcę złego męża. Mój mąż ma być dobry. Mój narzeczony zły? Nie, ja za złego mężem nie wyjdę za mąż. Mój proboszcz zły? Ja tylko spróbuję, od razu do nosu do kurii będą. Popatrz. I tu jest problem. A Słowo Boże mówi, że jesteśmy grzesznikami. I prawdą o mnie, o Tobie, Twoich bliskich nie jest to, co my myślimy, mówimy, tylko co mówi Słowo Boże, że jesteśmy grzesznikami. A co mówi Słowo Boże o Bogu? Że odpowiedzią Boga na mój grzech, na grzech mojego męża, sąsiada, jest Jego darmowa miłość. No nie, to już przesada. Mojego złego męża Pan Bóg musi ukarać. Jeżeli nie tu za życia, to po śmierci. Bo przecież Pan Bóg za dobre wynagradza, a złe karze. I to jeszcze trzyma mi że jeżeli tu nie ma sprawiedliwości, to Bóg ukaże po śmierci, nie? I to jest siłą dla mnie witalną. A przykro mi bardzo, odpowiedzią Boga na mój grzech, grzech mego męża, moich dzieci, sąsiada, księdza, jest Jego darmowa miłość. Tak, ale co jest za darmo dzisiaj? Jest coś za darmo? Kiedyś jeszcze można było za darmo wpysk dostać, a teraz chyba już trzeba coś zasłużyć na to. Czy twoja żona cię kocha za darmo? Nie, kupujesz tę miłość. A mąż kocha za darmo żonę? Też kupuje. I dzieci kupują miłość. A Bóg kocha za darmo i to tych złych ludzi. No nie. Ale odwagi, to będzie przedmiotem naszych kateches rekolekcyjnych. Zapraszam was serdecznie. Nie zmarnujcie tej szansy, bo ona się nie powtórzy. Do środy włącznie. Mamy 3 możliwości. 11, 18 i 20 już bez mszy świętej. Serdecznie was zapraszam. Szczęść Boże i dobrej niedzieli życzę.